rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Rafał Regulski, program audycję realizuje Łukasz Kurzawski. Widzimy się, słyszymy się tą wieczorową porą o 21.06 i rozmawiamy dzisiaj z gościem, który przyjechał do nas z... Zanim powiem skąd przyjechał, to powiem, że nasz gość jest łaszczaninem. Specjalnie sprawdzałem, jak się mówi na mieszkańca miasta Łask w województwie łódzkim. Dobry wieczór Panu.
Witam serdecznie.
Nasz gość nazywa się Bartosz Janicki i przyjechał dlatego też do nas, bo właściwie dzisiaj gościł w Swarzędzu. Panie Bartoszu, do 4 stycznia w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki można oglądać za darmo wystawę samochodów. Wszystkie samochody należą do jednego człowieka i tym człowiekiem jest pan.
Tak jest, zgadza się.
To się zgadza. Samo muzeum kilka tygodni temu poinformowało w mediach społecznościowych, że pokazuje pan u nich kilkaset aut. Ile dokładnie?
No myślę, że będzie ich około 800 sztuk.
Czyli nawet pan dokładnie ich nie policzył?
Nie policzyłem, szczerze powiem.
No a gdyby zginęło jakieś?
No myślę, że wszystkie mam dobrze spamiętane.
Okej, okay, dobra, czyli bazuje pan na swojej głowie.
Tak jest.
To jednak jest tylko część tego, co pan w ogóle posiada. Zatem ile w ogóle samochodów pan ma u siebie?
Powiem szczerze, że to się tak zmienia, można by nawet powiedzieć z miesiąca na miesiąc, że i nawet mam te samochody niepoliczone, ale myślę, że tutaj w muzeum, w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki mam ich około 800, no to wszystkich będzie co najmniej dwa razy tyle.
Około 1600 samochodów.
Myślę, że nawet może być więcej.
No dobrze, to w takim razie od razu wyjaśnijmy. Mówimy o miniaturach.
Zgadza się.
Zanim o tych miniaturach i o pana kolekcji, to krótko chciałbym pana podpytać o dzisiejszy dzień. Bo był pracowity, jak wiem, no i spędzony właśnie tutaj dzisiaj u nas w Wielkopolsce. Co dokładnie pan robił? Przyjechał pan ze Swarzędza tutaj do radia do nas teraz, tak?
Tak, ja przyjechałem ze Swarzędza, dokładnie ze Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki. Tam miałem spotkania, w sumie 4 grupy. 2 były z młodzieżą. Ja bardzo się cieszę na spotkania z młodzieżą. Dwie grupy były to osoby, które... No myślę, że to byli też pasjonaci i osoby, które interesują się motoryzacją, bo to jest taki temat motoryzacyjny, ale osoby starsze, to starsze pokolenie, nie dzieciaki, ale tak jak wspomniałem, ja się bardzo cieszę na nowe doświadczenia. Zresztą z dziećmi trzeba inaczej rozmawiać o pewnych rzeczach, natomiast z ludźmi dorosłymi, z osobami dorosłymi też troszeczkę inaczej.
Proszę pana... Wystawa już kilka tygodni jest dostępna w Swarzędzu. Pan dzisiaj miał pogadanki i z młodzieżą, dziećmi, i ze starszymi. Kogo bardziej kręci taka wystawa?
Znaczy, powiem szczerze, że to wszystko zależy od tego, jakie kto ma zainteresowania, bo myślę, że jeżeli kogoś nie kręci temat motoryzacji, no to raczej na taką wystawę nie przyjdzie.
No ale
to,
nie, z tych, co przyszli, do tych młodych czy starszych?
Myślę, że są wśród jest, ja obserwuję taką tendencję, że wśród młodych osób jest naprawdę sporo osób, które naprawdę interesują się motoryzacją, a co mnie na przykład bardzo cieszy, także tą motoryzacją właśnie z okresu PRL-u, właśnie interesują młodzież te samochody właśnie, które jeździły w okresie PRL-u w Polsce. Natomiast przychodzi też bardzo duża grupa osób starszych, które po prostu przychodzą z sentymentu, przychodzą powspominać, porozmawiać, także czy z młodzieżą, czy z osobami starszymi, ze starszym pokoleniem, tak samo fajnie się takie spotkania prowadzi.
Tutaj musimy już od razu uściślić, to zresztą już padło właściwie między wierszami, że nasz gość, Bartosz Janicki, kolekcjonuje samochody z pewnej epoki. I to jest właśnie, powiedzmy, że to, co przypadło w Polsce na PRL, ale nie tylko te PRL-owskie samochody pan kolekcjonuje, oczywiście w miniaturze.
Tak. Znaczy, no, moja pasja do tych samochodów zasadniczo, trzeba byłoby może powiedzieć na początku, skąd się ta pasja wzięła. No, ja jako młody chłopak w latach 90. Pamiętam z dróg, bo może ja się urodziłem w 1986 roku, także no, nie mogę pamiętać siłą rzeczy tych samochodów i tego PRL-u. Natomiast w latach 90. na polskich drogach jeszcze tych samochodów z okresów PRL-u było bardzo dużo. Także ja jako młody chłopak jeszcze te samochody pamiętam. Natomiast moja pierwsza taka przygoda z modelami, no to niekoniecznie zaczęła się od samochodów właśnie tych takich z PRL-u, tylko to jak to młody chłopak, to były samochody jakieś sportowe, Ferrari,
resoraki,
Porsche,
tak zwane.
Takie resoraki właśnie, no to bardziej były inne zainteresowania, jakieś tam, mówię, samochody szybkie, sportowe. Natomiast później z czasem odezwał się we mnie taki sentyment chyba z tych lat dzieciństwa i moje zainteresowania bardziej przekierowały się właśnie na te samochody z okresu PRL-u. No i zacząłem zbierać właśnie Warszawy, Syrenki, duże Fiaty, Polonezy, małe Fiaty. I tak ta kolekcja się zaczęła rozrastać na tyle rozrosła się, że w pewnym momencie, bo to też nie od razu, ja miałem taki pomysł, że jak zacząłem zbierać modele, że będę robił wystawy, tylko później z czasem zauważyłem, że mam ich tak dużo, są to różne wersje ciężarowe, samochody ciężarowe, osobowe, dostawcze i nie tylko, komunikacja miejska, autobusy, no to zaświtała we mnie taki pomysł w sumie, że jakbym to wszystko połączył, gdzieś tam wyeksponował, to fajna by wyszła z tego wystawa pokazująca, obrazująca motoryzację z okresu PRL-u, samochody, które jeździły w PRL-u i historię tych samochodów, bo tutaj warto zaznaczyć, że ta wystawa to nie jest taka wystawa gdzieś tam, ktoś czasami mogę sobie pomyśleć, że ktoś sobie tak może pomyśleć, że no gdzieś tam zebrane modele jakieś i ktoś zrobił wystawę. No niekoniecznie. To są, że tak powiem, wyselekcjonowane modele zbierane przez ileś lat po to, żeby właśnie pokazać, jak wyglądała motoryzacja w okresie PRL-u i jak te samochody były modernizowane. Bo ta wystawa pokazuje samochody po 1945 roku, czyli po II wojnie światowej do końca XX wieku, czyli do jeszcze lata 90., czyli głównie PRL, ale także lata 90., no bo jednak jeszcze w Polsce produkowano w tych czasach sporo samochodów w latach 90.
I mówimy w ogóle o pojazdach produkowanych w Polsce, ale też w innych krajach tego bloku socjalistycznego tak zwanego, tak?
Tak, no tutaj mówimy właśnie o tych samochodach, o pojazdach właśnie z tych krajów RWPG, czyli właśnie z tych krajów komunistycznych, które były, że tak powiem, pod tutaj Związkiem Radzieckim. Tutaj Związek Radziecki to był taki jakby no, takie państwo, które tam no, miało największą decyzyjność w tamtym czasie. No i było tych krajów kilka właśnie takich typowo komunistycznych, gdzie był ten ustrój socjalistyczny. Właśnie pod zwierzchnictwem Związku Radzieckiego i tam właśnie były produkowane nie tylko w Polsce, ale na przykład weźmy sobie Czechosłowację, czy tam Węgry, czy Rumunię, tam też były produkowane samochody, które także widywane były, czy w NRD, które były widywane na polskich drogach, bo na polskich drogach nie tylko były widywane samochody te, które jeździły, były produkowane w Polsce, ale także z NRD Trabanty, na pewno słuchacze będą wiedzieć, na pewno Wartburgi, no także inne samochody właśnie z tych krajów RWPG.
Mhm. Gdyby nasi słuchacze, tak na marginesie powiem, chcieli jakieś swoje uwagi o pojazdach z tamtych lat dołączyć do naszej audycji, to zapraszam 618-654-654. Można na przykład powspominać jakiś swój ulubiony samochód, a my tutaj będziemy dalej opowiadać. Proszę Państwa, gdyby ktoś chciał w ogóle powspominać, to jeszcze raz przypomnę, w Swarzędzu, w Muzeum Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki można do 4 stycznia, czyli na przykład taka też atrakcja w okresie tym świąteczno-noworocznym, myślę, fajna, oglądać 800 sztuk modeli samochodów z tamtego czasu z kolekcji naszego gościa Bartosza Janickiego, który to Bartosz Janicki mieszka w Łasku, więc ta kolekcja nie jest tak na wyciągnięcie ręki dostępna. Trzeba by się w Łódzkie wybrać, żeby oglądać. O tym jeszcze będziemy rozmawiać. Natomiast panie Bartoszu, pan polubił te samochody z tego okresu, jakoś tak się te pana zainteresowania zogniskowały na tej epoce i tej części Europy czy świata, nawet bym powiedział. Czy pan ma osobiście jakiś sentyment do pojazdów z tego czasu i z tego kręgu gospodarczego i ustrojowego?
No myślę, że mam, z tego względu, że po prostu jako młody chłopak ja widziałem te samochody na co dzień na drogach.
A w rodzinie ktoś jeździł?
I właśnie o to tutaj chciałem do tego nawiązać, co pan powiedział, że w latach 80. właśnie tata dostał z przydziału tarpana. Mieliśmy tarpana, także takim tarpanem sam jeździłem. A tarpan, jak wiadomo, był produkowany tutaj w Antoninku, dzielnica Poznania. Także miałem też okazję właśnie takim samochodem właśnie z PRL-u sam osobiście podróżować z tatą. Natomiast tata pracował w spółdzielni dostawców mleka w Wieluniu, gdzie właśnie w zaopatrzeniu pracował, jeździł Nysą, później jeździł Polonezem, Trakiem i po prostu zaopatrywał te samochody, takie na przykład ciężarowe do przewozu mleka w różne części i po prostu miałem te widoki, miałem te samochody na co dzień, ciężarowe, dostawcze. Także myślę, że duży wpływ miało na to środowisko, w jakim ja też przebywałem, czyli po prostu ta praca taty w tej spółdzielni dostawców mleka, nie? I po prostu te samochody, którymi jeździł.
I stąd dostawczy tarpan, bo myślałem, że pan powie o przydziale na malucha, nie?
Nie. Tarpan był z przydziału z tego względu, że no, tata z dziadkiem no, mieli pole, rolnictwo, były ziemniaki, które trzeba było gdzieś zawieźć. I po prostu ten tarpan spełniał taką funkcję, że jako samochodu dostawczego do wywozu, do sprzedaży tych ziemniaków.
I mogę tak powiedzieć, przyjąć, że ta pana miłość do samochodów zaczęła się od tego tarpana?
No czy od tarpana, to nie wiem, czy akurat szczególnie od tarpana, no myślę, że tarpan też miał tutaj w tym swój udział. Natomiast taka no, miłość, można by tak nawet powiedzieć, że do tych samochodów z PRL-u wynika z tego, że mówię, no to ja jeździłem z tatą, pamiętam jeszcze tą Nysą, pamiętam tata mnie woził tym Polonezem.
A, to tych Trakiem. Samochodów było więcej.
Tak, także tych samochodów było więcej, no bo tak jak mówię, no tata pracował, przyjeżdżał do domu nieraz gdzieś tam w sprawach służbowych, gdzieś tam akurat przejeżdżał, no to też gdzieś tam z tatą, pamiętam, jechałem do Gdyni Polonezem, Trakiem, także to wynika z tego, że właśnie ja miałem na co dzień styczność właśnie z samochodami i myślę, że to tak.
A który panu się najbardziej podobał?
Znaczy ja myślę, że Polonez był takim no, fajnym samochodem. Polonez z tego względu, że w ogóle w latach, pod koniec lat 70., kiedy Polonez zadebiutował w 1978 roku, to był bardzo nowoczesny samochód, bardzo taki, nawet bym powiedział, prestiżowy. No i Polska wcale nie wstydziła się Poloneza także na arenie tutaj europejskiej. Także można się było nawet pochwalić tym Polonezem.
Mm-hmm. No dobrze, pan tę swoją kolekcję dzieli na różne takie jakby działy czy gatunki. No i oczywiście na pierwszym miejscu są tak zwane klasyki. Które pan zalicza do klasyków?
Znaczy ogólnie, jeżeli chodzi o... Ja to tak sobie dzielę ten czas PRL-u, tą epokę PRL-u na takie jakby dwa okresy. To jest taki mój wewnętrzny podział, który sobie tak jakby obmyśliłem. To są lata 50. i 60., kiedy była produkowana FSO Warszawa na licencji radzieckiego gaza M20 Pobieda oraz była produkowana też w latach 50. i 60. Syrena, FSO Syrena. To jest taki, że tak powiem, mój wewnętrzny podział, także te dwa samochody. Natomiast później taki było powiew nowoczesności w Polsce, ponieważ końcówka lat 60., 1967 rok to już licencja na włoskiego Fiata i później lata 70. to współpraca z Fiatem, no i wtedy właśnie produkowano już dużo nowocześniejsze samochody. Jak sobie porównamy, jak wyglądała Warszawa, Syrenka i porównamy sobie dużego Fiata, Poloneza, nawet maluszka do tych samochodów, to widać gołym okiem, że to już są te samochody, te Fiaty są dużo nowocześniejsze. Także ten drugi etap taki dla mnie, w tym takim moim wewnętrznym podziale to są właśnie te lata 70., lata 80., kiedy był duży Fiat, mały Fiat i Polonez, bo Polonez to też jest konstrukcja polsko-włoska. Nie można powiedzieć, że Polonez był typowo polskim samochodem, ponieważ był skonstruowany zarówno przez Włochów, jak i Polaków.
Mm-hmm. Wymienia pan te polskie marki, no ale pan ma też w swoim zbiorze auta innych krajów RWPG.
Tak, no tutaj...
I tutaj takie klasyki, to co zaliczymy?
Jeżeli chodzi o w ogóle o samochody z krajów RWPG, no to jeżeli chodzi o polskie samochody, no to nie sposób tutaj wspomnieć jeszcze o takich samochodach dostawczych, jak właśnie Żuk czy Nysa. Jeżeli chodzi o polskie samochody ciężarowe Star ze Starachowic, czy Jelcz z jelczańskich zakładów samochodowych, autobusy przecież Autosan czy Stan na początku, później zmieniono nazwę na Autosan, czy Jelcz też produkował zarówno samochody ciężarowe, jak i autobusy. Natomiast jeżeli chodzi o te samochody z tych krajów RWPG, które jeździły także w Polsce, no to mamy tak wspomniane wcześniej Trabanty czy Wartburgi z NRD, które miały jeszcze silniki dwusuwowe. Myślę, że słuchacze będą pamiętać. Do tego na przykład w NRD jeździły, czy produkowano Robury, Ify. Jeżeli chodzi o Związek Radziecki, tam było bardzo dużo samochodów produkowanych, począwszy od samochodów osobowych, jak Gaz M20 na przykład, na bazie którego później powstała Warszawa, ale także Zaporożce, Moskwicze, Łady, ciężarowe samochody, Ziły, Kamazy. Jeżeli przejdziemy na przykład do Węgier, mamy i Karusy. Przejdźmy sobie na przykład tutaj teraz, przeskoczmy sobie do Rumunii, mieliśmy Dacię, zresztą Dacia do dzisiaj funkcjonuje, i oczywiście Czechosłowacja. No nie wolno zapomnieć o Czechosłowacji, gdzie były produkowane przede wszystkim Skody, samochody osobowe Skody, Tatry ciężarowe, Tatry limuzyny. No i jeszcze była Jugosławia, tam nad takim samochodem była na przykład Zastawa, Jugo mniej znane. Także no tutaj tych samochodów jednak w tych krajach RWPG było produkowanych dość sporo i te samochody były także widywane nierzadkie na polskich ulicach.
Czy pan w tych swoich miniaturach ma wszystkie te auta, wszystkie modele?
Znaczy no na pewno ja dążę do tego, żeby je wszystkie mieć, bo chciałbym, jeżeli ja stworzyłem taką wystawę, ta wystawa sobie podróżuje po Polsce, no to chciałbym, żeby ta wystawa prezentowała no jak największy szereg, największy zbiór, czyli wszystkie te samochody najlepiej, które były produkowane właśnie w tym PRL-u. Natomiast no niestety są samochody, których jeszcze nie mam. Mam nadzieję, że w perspektywie czasu wzbogacą moją kolekcję.
A czego na przykład pan nie ma?
No nie ma na przykład Beskida. To był taki właśnie też samochód w wersji prototypowej. Tu dzisiaj na przykład mi pan zwrócił uwagę, taki starszy pan, że nie ma na przykład takiego samochodu Smyk. Także są jeszcze takie samochody mało popularne, mało znane, ale myślę, że część słuchaczy będzie je kojarzyć, no, które jeszcze gdzieś tam nie zagościły u mnie. Ale to głównie są jakieś takie samochody, które były albo niszowe, albo w wersji prototypowej. Natomiast tutaj chciałbym jeszcze podkreślić, że jest też w moich zbiorach taka gablota, w których znajdują się właśnie samochody, te prototypy polskiej
motoryzacji. To zaraz o nie pana zapytam, tylko chciałbym, żebyśmy teraz powiedzieli jeszcze, bo mówimy miniatury, jakie duże pan te auta ma? 1600 sztuk, no to one są w jednym wymiarze, w różnych wymiarach?
No właśnie, jeżeli chcemy taką wystawę, jeżeli ja taką wystawę zdecydowałem się zrobić, no to niestety, ale nie mogłem bazować na jednym wymiarze, ponieważ taką najpopularniejszą skalą, jeżeli chodzi o miniatury samochodów, jest skala 1,43. Natomiast jeżeli chcemy zrobić wystawę, która ma zaprezentować na przykład, tak jak tutaj w tym przypadku, samochody z okresu PRL-u, no to trzeba tutaj wziąć pod uwagę różne skale, ponieważ pewne modele są dostępne tylko na przykład w wybranej skali. Także tutaj te skale są różne, zasadniczo od 1,72 przez 1,43, 1,24, 1,18. Natomiast takie największe modele to są w skali 1 do 8.
To taka skala 1 do 8, to proszę to jakoś przełożyć na wzrost przeciętnego dorosłego człowieka, dokąd sięga samochód w skali 1 do 18, tak?
Nie, 1 do 8.
Do 8, przepraszam.
Myślę, że w skali 1 do 8, jakby tak porównać do człowieka, to myślę, że jakby go tak postawił pionowo, to tak do kolan mógłby, można byłoby powiedzieć. Tylko zależy, czy to jest też samochód osobowy, bo samochód osobowy był mniejszy. Jeżeli weźmiemy samochód dostawczy Żuk, no to on jest automatycznie też dłuższy. Także to wszystko też zależy, ale to są dość duże modele.
Tak, no i teraz o te prototypy zapytam, bo prototyp to oczywiście projekt samochodu, który nie wszedł do produkcji. No i teraz jak, skąd pan ma w ogóle miniatury takich samochodów, które nie były produkowane, a jedynie właśnie zaistniały jako taka niezrealizowana myśl techniczna?
No myślę, że to jest w ogóle fajny element tej wystawy, te prototypy, ponieważ właśnie ta gablota, w której znajdują się te samochody, ta niezrealizowana polska myśl techniczna, właśnie można sobie zobaczyć, jakie były plany, jakie samochody były w ogóle, tak powiem, skonstruowane przez polskich konstruktorów, ale nie weszły do produkcji. Tutaj chciałbym przywołać na przykład Syrenę Sport, czy na przykład FSO Ogar, który miał takie lampy wysuwane, jak to automatycznie podnosiły się do góry. To był taki no troszeczkę ewenement w tych czasach PRL-u. Były na przykład, był Fiat 125P, czyli duży Fiat wersji camping. Był taki model Stara Strażackiego, też wersji prototypowej, to samochód ciężarowy. No jest tego dużo, na przykład mały Fiat wersja Bombel, czyli taki wersja taka dostawcza, troszeczkę próbowano z Fiata zrobić taki samochód dostawczy z maluszka, no maluszek ogólnie jest małym samochodem, no a jeszcze w PRL-u w tamtych czasach chciano jeszcze zmodernizować tego Fiacika na tyle, żeby zrobić z niego samochód dostawczy, no chyba to taki już pomysł troszeczkę no dziwny.
Ciekawe co mógłby wozić, ale niech pan powie tylko. Mamy telefon, proszę założyć słuchawki. Halo, dobry wieczór.
Z takim ciekawym zapytaniem wręcz, bo to przeżyłem ten okres już. Chodzi mi, czy ten pan ma również w swojej kolekcji prototypy Mikrusa i Meduzy?
Dzień dobry, witam pana. Jeżeli chodzi o Mikrusa, oczywiście był taki samochód właśnie produkowany w okresie PRL-u. On co prawda był produkowany dość krótko, ponieważ...
Czy on był na bazie Junaka, na silniku Junaka?
Znaczy są różne opinie. Ja się nie spotkałem z takim zdaniem, żeby ten samochód był produkowany na bazie Junaka, natomiast silnik... To jest bardzo prawdopodobne, bo spotkałem się z takimi opiniami ludzi, którzy troszeczkę się interesują właśnie też motoryzacją, troszeczkę znają ten samochód, ponieważ silnik był zaczerpnięty czy skopiowany z niemieckiego Gogomobila. Natomiast jeżeli chodzi o samego Mikrusa produkowano w Mielcu było produkowane na dwozie, natomiast silnik do Mikrusa był produkowany w Rzeszowie. Także to była taka współpraca mielecko-rzeszowska. Ten samochód miał 14,5 konia i koni mechanicznych i wyprodukowano ich zaledwie przez raptem 3 lata, ponieważ od 1957 roku do 1960 roku wyprodukowano ich 1728 sztuk, więc no... Powiem szczerze, że tutaj są różne teorie spiskowe. Nie wiadomo, dlaczego Mikrus nie był produkowany przez dłuższy czas. No, ten Mikrus był produkowany i nagle przestał być produkowany. No, tutaj...
Tak. Czy analogicznie również można to odnieść do Meduzy?
Właśnie, jeżeli chodzi o Meduzę, no ja się przyznam, że tutaj nie będę się, że tak powiem, wypowiadał, ponieważ na temat Meduzy nie mam za dużo informacji. Meduza była tak chyba z tego, co ja wiem, bardziej w formie prototypu. Natomiast spotkałem Mikrusa jako młody chłopak, nie spotkałem Mikrusa tak normalnie na drodze, ale na przykład już spotkałem gdzieś tam w muzeum. Także no myślę, że to taka dosyć ciekawa konstrukcja, mało spotykana. No
a też słuchacz pytał na początku, czy pan ma to w swoich zbiorach.
A właśnie, tutaj do tego jeszcze chciałem nawiązać. Jeżeli chodzi o Mikrusy, mam dwa. Można sobie przyjść, naprawdę zapraszam.
W Stwarzędzu je obejrzymy?
Tak, w Stwarzędze. I są to prawda miniaturki, ale mam dwa te właśnie modele Mikrusa, natomiast niestety Meduzy nie posiadam.
Dziękuję bardzo panu.
Dziękuję bardzo.
Bardzo panu dziękujemy za włączenie się do naszej audycji i przypomnę numer telefonu 618-654-654. Gdyby ktoś miał pytania do naszego gościa albo swoje też uwagi na temat samochodów z tamtej epoki. Panie Bartoszu, mnie jeszcze interesuje, jak pan w ogóle zdobywa te modele, szczególnie tych prototypów, no bo Też kiedyś jako mały chłopak nazbierałem te samochodziki, ale tak naprawdę w kioskach, w handlu takim normalnym to można było dostać resoraki tych najbardziej popularnych marek. No, na pewno nie prototypów przecież.
Jeżeli chodzi o modele, te, które ja prezentuję na wystawie, to te modele muszą posiadać pewien poziom odzwierciedlenia. Tu nie każdy model się nadaje w ogóle na tą wystawę, ponieważ jeżeli jest słabo odwzorowany, to taki model w ogóle nie wchodzi w grę. Musi być dość dobry poziom odwzorowania. Natomiast skąd pozyskuję? No, są różne kolekcje. Myślę, że osoby, które tam troszeczkę się interesują tematyką, nie wiem, modelarstwa, wiedzą, są takie firmy, na przykład mogę zareklamować De Agostini czy Hachette. Można sobie wejść na stronę, tam właśnie są i są zarówno samochody takie właśnie w skali 1:8 do budowy z części, które się buduje od powiedzmy 2-3 lata tak około.
A pan sam buduje te modele?
Znaczy, jeżeli przychodzą części do mnie i sam je składam, tak sam je montuję, także, okay. Ale z części od wydawcy, tak, od firmy, która wypuszcza dany model w częściach, później te części trzeba powiedzmy przez 2-3 lata połączyć w całość.
Tak? Czyli z takich źródeł można zdobyć.
Tak, można z takich źródeł zdobyć, no ale to nie tylko się posiłkuje, że tak powiem, takimi źródłami tutaj z tych tylko dwóch wydawnictw. Jeżeli chodzi o firmę De Agostini, ona jest dość dobrze znana, jeżeli chodzi o modelarstwo i tematykę PRL-u, ponieważ tutaj mamy, no teraz aktualnie są takie dwie kolekcje, które cały czas są w obiegu, cały czas wychodzą nowe modele i jedną z nich jest ta kolekcja, nazywa się Legendy FSO. I w tych legendach, w tej kolekcji pojawiają się na przykład różne prototypy, ale nie tylko, samochody, które były produkowane w ogóle w fabryce FSO w Warszawie. Także myślę, że tutaj ta kolekcja dużo daje, jeżeli chodzi o mnie i tą kolekcję, dużo mi tutaj wnosi fajnych nowości. Natomiast jest też taka kolekcja samochody ciężarowe z epoki PRL-u. Tutaj mamy na przykład dużo różnych samochodów, jak na przykład stary Jelcze. No wiadomo, że niektóre samochody te ciężarowe się powielają, ale mają różne fajne zabudowy. Na przykład jeżeli chodzi o samochody ciężarowe. Ja bym chciał tutaj powiedzieć, że na tej wystawie można na przykład zobaczyć meblowóz, star meblowóz. Można zobaczyć stara 660 Papa Mobile, który był przygotowany na wizytę papieża Jana Pawła II. Można zobaczyć stara wersji Paryż-Dakar, czyli tego rajdowego. Także no tutaj też za dużo może nie chcę zdradzać, żeby tu słuchaczy zachęcić, ale chciałbym też troszeczkę zdradzić.
Panie Bartoszu, bo za chwilę nabiorę przekonania, że pan po prostu idzie do sklepu i kupuje ten model.
Nie. Właśnie w sklepie tutaj to, jeżeli pójdziemy do sklepu takiego, gdzie są zabawki, gdzie są jakieś modele, no to tam takich modeli nie znajdziemy. Niestety. Znaczy, znajdziemy oczywiście, tylko że to są modele, które są troszeczkę słabiej odwzorowane. U mnie takich modeli raczej się nie znajdzie. Natomiast jeżeli chodzi o modele, które ja pozyskuję, no to tak jak mówię, te wydawnictwa, włoskie wydawnictwo De Agostini, francuskie wydawnictwo Hachette. Hachette akurat też dużo różnych książek wydaje, czasopism, o ile się nie mylę, ale książki na pewno. I między innymi też tematyka właśnie z okresu PRL-u, ale muszę mieć też, że tak powiem, znajomości czy kontakty zagraniczne, ponieważ ja tak naprawdę pozyskuję te samochody z całej Europy, bo żeby na przykład na tej wystawie pokazać jakieś ciekawe Ziły, jakieś ciekawe Kamazy, no to muszę gdzieś tam zaczerpnąć te samochody, gdzieś jakieś kontakty na przykład z Rosji. Ja mam też na przykład kontakty w Czechach, ponieważ w Czechach też wychodzą różne kolekcje, wypuszczane są różne ciekawe modele, które na przykład w Polsce nie są dostępne, więc ja sobie musiałem wypracować znajomości, kontakty gdzieś tam w krajach graniczących z Polską, czy ogólnie w całej Europie i jak coś jest fajnego, to po prostu gdzieś tam się odzywam do kogoś i proszę, żeby mi tam taki model gdzieś tam sprowadzono z zagranicy.
Za chwilę pana zapytam, jaki model, czy może jakie modele było panu najtrudniej zdobyć i jakimi drogami pan, jakimi kanałami je zdobył, ale zgodnie z takim tutaj zwyczajem, który staramy się pielęgnować w tej audycji, poprosiłem pana o wybór piosenki do naszego spotkania. No i pan jedną wybrał. Niekoniecznie jest to pana ulubiony ani zespół, ani też...
Myślę, że lubię ten zespół.
Lubi pan ten zespół. No to niech pan powie, jaką piosenkę pan wybrał i dlaczego.
Ja wybrałem zespół akurat, piosenkę, która się nazywa chyba Maluch, z tego taki ma tytuł.
Mały Fiat.
Natomiast z tego względu, że podejmuje tematykę PRL-u, i jest to zespół Big Cyc.
A tam w tekście padają też marki, nazwy marek różnych samochodów z tamtego czasu, także posłuchajmy utworu wybranego przez naszego gościa.
czarne bogi. Wszystkie dzieci się ich bały. W NRD były trabanty, z Wartburgami się ścigały. Czesi mieli piękne schody, a w Rumunii były dacie. Każdy kraj miał swoje mody, nasza przyszłość była w kwiacie. W Polsce każdy miał malucha i na niego mocno kuchał. Mały Dani na urlopy zjeścił z nami pół Europy. Świat narodził się za Gierka, symbol klasy robotniczej. Chociaż kaszlał, ciężko stękał, był jak skała i nie pękał. Był nam bliski jak przyjaciel, każdy Polak w małym piacie. Śmiał się z tego cały świat, lecz on był nam tak jak brat. Mały świat, przetrwa jeszcze tysiąc lat.
Rozmowy po zachodzie.
Wsłuchaliśmy się z gościem w tekst tej piosenki i zgodnie uznaliśmy, że sama prawda o samochodach z tamtych lat pada na przykład w tekście, że mały Fiat zjechał pół Europy i ja mogę to potwierdzić, bo mam znajomego mechanika samochodowego, który kiedyś opowiadał mi, że w tamtych latach przyjechał do niego jakiś ksiądz i powiedział, maluchem przyjechał i powiedział, niech pan mi go tak wyszykuje, żeby mnie zawiózł do Rzymu. No i zrobione, wykonane, dojechał i wrócił.
Zgadza się, ponieważ ja uważam, że mały Fiat z Fiat 126P nie był wcale takim złym samochodem. Myślę, że zmotoryzował Polskę i ja mam akurat dosyć dobre, pozytywne opinie o tym samochodzie.
Moglibyśmy przyjąć, że mały Fiat wykonał takie zadanie umotoryzowania, zmotoryzowania Polaków jak Volkswagen Niemców?
Tak, można powiedzieć, jak Volkswagen Garbus.
Nawet. Przypomnę, proszę państwa, Bartosz Janicki jest naszym gościem, człowiek z Łasku, czyli łaszczanin w województwie łódzkim. To tam pan ma swoją bazę i tak się tyle teraz tylko upewnię. Opowiadamy o wystawie, którą pan przywiózł kilka tygodni temu do Swarzędza, która jeszcze tylko do 4 stycznia jest do obejrzenia w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki. 800 modeli. Pana kolekcja to 2 razy więcej. Czy na co dzień możemy w Łasku oglądać pana zbiór?
No niestety w Łasku na co dzień nie możemy.
Ach nie, a ja
tutaj... Z tego względu, że tą wystawę, po prostu to wystawa, nie mam nawet możliwości, żeby jej gdzieś tam normalnie na co dzień wyeksponować. Ona sobie leży i właśnie podróżuje po Polsce. Bo tutaj to nie jest pierwsze miejsce, gdzie ja tą wystawę pokazuję.
No domyślam
ale po prostu
się.
Ona sobie jeździ po Polsce. Placówki, które są zainteresowane, dogadujemy się, udostępniam, spotykamy się, ja spotykam się ze szkołami, spotykam się właśnie z różnymi grupami, starszymi, młodszymi i sobie często dyskutujemy, rozmawiamy, przekazuje wiedzę młodszemu pokoleniu. Czasami przychodzą dzieci z rodzicami. Taka, to jest taka wystawa, to jest taki plus tej wystawy, że to jest taka wystawa wielopokoleniowa, bo można zabrać dzieci, można zabrać dziadków. Dzieci mogą zabrać dziadków, albo dziadki mogą zabrać dzieci i wzajemnie poopowiadać sobie.
I ma pan takie modele, które można pootwierać drzwi, klapę bagażnika, maskę, tak?
Tak, jak najbardziej.
Silnik też można oglądać?
Tak, jak najbardziej. Na przykład ten model Poloneza, model dużego Fiata, tam są pootwierane drzwi, pootwierane maski, można pooglądać. Silniki są bardzo dobrze odzwierciedlone, składane z małych detali, także naprawdę tutaj polecam sobie zobaczyć, obejrzeć.
Czyli istotą pana wystawy jest to, żeby ona nie siedziała w domu, w cudzysłowie powiem, w garażu, tylko właśnie ona ma wędrować, ona ma być wyjechana, ona ma być w podróży.
No ja właśnie bardzo się cieszę, jak jest taka możliwość, że ja tą wystawę mogę pokazywać, mogę eksponować właśnie w różnych miejscach, w różnych miastach Polski. Natomiast no niestety realnie nie mam takiej możliwości, żeby ją gdzieś wyeksponować u siebie. Dlatego są momenty, kiedy sobie po prostu leży gdzieś tam zapakowana i czeka na kolejny wyjazd.
Czy ma pan informację, jaki jest odbiór tej wystawy w Swarzędzu?
No mam takie informacje od pani dyrektor, że naprawdę wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem. Nawet dzisiaj z panem rozmawiałem, który mówił mi, że już był trzeci raz. I mówi, że jeszcze przyjdzie raz albo dwa, bo no, tak go to zainteresowało.
No bo to prawda, 800 modeli obejrzeć, to na jeden raz może być za duża dawka. Mhm. Można tak sobie to dawkować, tym bardziej, że przypomnijmy, wstęp jest za darmo na tę wystawę.
Tak jest, no tutaj jeszcze myślę, że warto wspomnieć, że przecież motoryzacja to taki temat, który no, bardzo dużo ludzi interesuje się motoryzacją. No, z motoryzacją mamy do czynienia na co dzień. Ja też zaobserwowałem, że jest coraz właśnie więcej osób, czy nawet młodszego pokolenia, którzy właśnie interesują się nawet tymi samochodami z PRL-u. Bo wiadomo, są osoby, które są fani BMW, są fani Mercedesa, są fani Volkswagena, ale widzę taką tendencję, że jednak w Polsce ten sentyment też rodzi się u młodych osób, pojawia się u młodych osób i przejmują tą pasję od rodziców, od dziadków.
Panie Bartoszu, ale wróćmy jeszcze do zdobywania przez pana tych różnych modeli samochodów, bo interesuje mnie, czy jest jakiś taki model, albo może modele, których zdobycie naprawdę okupił pan dużymi zabiegami, nakładem czasu, energii, może też pieniędzy.
No na pewno, jeżeli chodzi o modele, to jest duży nakład pieniędzy. No ja niestety nie jestem w stanie sobie naraz zakupić dużej ilości modeli. No pracuję normalnie, mam rodzinę. No też czasami muszę się zdecydować, czy na coś się zdecydować, bo nie na wszystko sobie mogę pozwolić. Muszę po prostu wybrać taki model, który mnie bardziej będzie pasował do kolekcji. Także na pewno kwestie finansowe są tutaj bardzo ważne. Natomiast tak, pamiętam taką sytuację, kiedy miałem możliwość, znaczy w ogóle nabyłem model, to jest taka skala duża, 1 do 8, model Volkswagena Garbusa, taki wersja kabriolet. Właśnie jego zdobycie było, mi się wydaje, o tyle może trudne, co też troszeczkę zabawne, ponieważ w Łasku też w pewnym punkcie taki salonik prasowy jest, też nabywam właśnie te modele do kolekcji od tych wydawnictw, na przykład jak wspomniałem, De Agostini, i tam w pewnym momencie pani mi powiedziała, że ona ma taki model, kilka, jakiś tam powiedzmy 20 numerów, bo ten Garbus, Volkswagen Garbus był składany powiedzmy ze 120 numerów. W każdym numerze były jakieś części do tego samochodu, więc żeby go złożyć, trzeba było mieć wszystkie części. Ale
wszystkie
pani,
numery.
Wszystkie numery, tak. Ale pani powiedziała, że ma ich tylko około 20. Więc co mi z tego, że ja kupię 20 części, jak ja później nie zdobędę reszty i tak tego samochodu nie złożę, bo niestety u wydawcy już jest ten model niedostępny. I po jakimś czasie spotkałem się z takim kolekcjonerem z okolic Łasku, który, no też tam były temat modeli, też kupowałem od niego jakieś modele i tak przy okazji, przy rozmowie zdradził mi, wyszło podczas rozmowy, że on ma powiedzmy tam około 80 numerów tego Garbusa, tylko że on ma je złożone, ale niestety nie wiem z jakich powodów nie zebrał ich wszystkich i nie ma w całości, ale może mi go sprzedać. Ja sobie gdzieś tam mogę te modele, że tak powiem, te numery pozostałe dokupić. I ja wtedy sobie, że tak powiem, zorientowałem się, wpadło mi to do głowy ta myśl, że przecież to najprawdopodobniej może być tak, że te 20 pozostałych numerów to jest właśnie u tej pani w kiosku, bo ta pani w tym saloniku prasowym powiedziała, że ten pan nagle przestał kupować te. I tak się okazało, że ja nabyłem od tego pana te 80 numerów w promocyjnej cenie, bo on już nie miał tego modelu kompletnego, a jak wiadomo, jeżeli chodzi o model niekompletny, no to cena też jest niższa, bo nie ma kompletu. I później poszedłem do pani, chociaż jeszcze w międzyczasie dowiedziałem się pani, ile ona ma tych numerów, dowiedziałem się od pana, ile on ma numerów. Wszystko się zazębiło. Faktycznie okazało się, że to jest ta sama kolekcja, że to jest ten sam pan brał u tej pani. No i tak udało mi się od niego kupić ten 80 numerów i od tej pani później te 20 numerów. Pani była zadowolona, bo miała problem z głowy. Pan był zadowolony, bo sprzedał ten model nieukończony, a ja miałem fajny model garbusa, którego też prezentuję i wożę.
To jakby trafić na zabytkową wazę, która ma jakieś dziury popękania i pan kupuje te brakujące części i uzupełnia. Trochę tak to bym porównał. Proszę pana, czyli tak sobie słuchając, zastanawiam się i korci mnie, żeby pana zapytać, czy zbierając te modele, pan tak poniekąd hoduje w sobie takiego chłopaka po prostu.
No myślę, że muszę się z panem zgodzić, bo ponieważ no, uważam, że ogólnie chłopaki, no to są takie, myślę, że duże dzieci, takie właśnie chłopaki, no ogólnie to temat motoryzacji. Ja się często spotykam właśnie, spotykam rodziny, żony przychodzą z mężami czasami, no to właśnie pada takie stwierdzenie, że no tutaj to jest taki duży chłopak. Myślę, że tak, że coś w tym jest, że no to jest taka pasja, takie hobby, ale to tak właśnie takie dziecko troszeczkę, bo ktoś by powiedział, no zbiera sobie samochodziki, tak. No, myślę, że mogę się z tym zgodzić, aczkolwiek wynika to po prostu z pasji. No. Nie chodzi o takie dziecko, które tam bawi się zabawkami, tylko takie dorosłe dziecko, które no, zbiera te samochody, ale żeby też podtrzymać może tą historię samochodów z PRL-u, żeby pokazać młodemu pokoleniu, jak wyglądała ta historia motoryzacji z PRL-u. Ale zgodzę się z tym, że jednak w tych wielu mężczyznach, którzy tak samo na przykład zbierają modele, bo to nie tylko ja zbieram modele, siedzą takie duże chłopaki.
No właśnie, duże jest to grono kolekcjonerów?
Ja myślę, że jest bardzo duże grono kolekcjonerów. Jest dużo grup na Facebooku, właśnie tych kolekcjonerów, osób, pasjonatów takich właśnie samochodów też z PRL-u. Są pasjonaci samochodów właśnie prawdziwych, którzy mają swoje grupy, wymieniają się doświadczeniami. Jest wiele grup pasjonatów właśnie, którzy zbierają tylko modele, no bo wiadomo, nie każdy ma możliwości, żeby nawet jeden czy dwa samochody gdzieś tam mieć, a wiadomo, że takie samochody z okresu PRL-u prawdziwe wymagają dużo pielęgnacji, wymagają tego, żeby było miejsce, no bo postawić syrenkę pod chmurką, żeby ona gdzieś tam sobie stała i korodowała, no to też wydaje mi się, że nie o to chodzi. To już są za drogie samochody, natomiast te modele dają taką możliwość, że tak powiem, powrotu do tego sentymentu posiadania takiego auta nieprawdziwego, ale to mimo wszystko, że to nie jest samochód prawdziwy, to też cieszy posiadanie tej miniaturki. Tego samochodu po prostu w postaci miniaturki.
Panie Bartoszu, a żona toleruje pana pasję?
No ja muszę tutaj żonie też podziękować, bo jeżeli chodzi na ten moment, na pewno toleruje i nawet czasami myślę, że mnie wspiera w tej pasji. Także no nie mogę tutaj nic złego na żonę powiedzieć, nawet same pozytywy.
A na czym polega to wspieranie?
Znaczy, no, myślę, że ona rozumie, na przykład tak jak dzisiaj wyjechałem na tą prelekcję.
Pan już wczoraj wyjechał.
Ja już wczoraj wyjechałem na tą, tutaj do Swarzędza, przenocowałem się w Mosinie u rodziny, którą serdecznie pozdrawiam i dziękuję. No to żona została w domu z dwójką dzieci i ona teraz z tymi dziećmi jest. Ja jej też nie pomagam w tym momencie, jestem tutaj. Także mi się wydaje, że tutaj no, jest to duże wsparcie ze strony żony. Jakoś nie narzeka na to, że mnie nie będzie, ona po prostu to rozumie. No.
Panie Bartoszu, a jeżeli chodzi właśnie o te modele, bo pan opowiedział o roli samochodów tych dużych, prawdziwych w rodzinie, czyli o Tarpanie, o Polonezie, o Nysie, jak to tato jeździł. Natomiast który model był pana pierwszym modelem samochodu? Od czego to się zaczęło? To pierwsze ziarenko.
Powiem panu, że ja początkowo w latach 90., kiedy takim byłem, jak to się mówi, małym smykiem, to nie mogłem sobie pozwolić za bardzo, znaczy ja nie mogłem sobie pozwolić, bo nie miałem własnych pieniędzy, więc trudno tu mówić, żebym sobie na coś pozwolił. Natomiast rodzice też za bardzo nie mogli sobie pozwolić, no bo wiadomo, były inne priorytety w latach 90. Lata 90. w Polsce, no to jak wiadomo, dosyć ciężki okres był w Polsce, no bo zmiany ustrojowe wiele firm, zakładów w zasadzie, różnych fabryk upadało albo były prywatyzowane, no, dużo się zmieniało i nie było za bardzo tak finansów, żebym ja sobie mógł tutaj szaleć i mówić rodzicom, że chciałbym taki czy taki model, żeby mi kupili. Jedynie co to mogłem sobie kupić, jakiś tam jakiegoś resoraka w takim kiosku, jak to kiedyś były kioski, i taką kolekcję miałem, chociaż na początku, jeszcze zanim miałem w ogóle resoraki, to pamiętam, jak tata przywoził gazety takie do palenia w piecu, kiedyś dawno, jeszcze w lata, początek, pierwsza chyba połowa lat 90. albo gdzieś środkowa część lat 90. to przywoził gazety, którym trzeba było rozpalić w piecu, i ja z tych gazet sobie wycinałem samochody, i tych samochodów wyciętych miałem całą szufladę. To było taki element zastępczy, jak sobie nie mogłem pozwolić na prawdziwy model, to miałem taki model wycięty z gazety.
Dwuwymiarowy.
Tak, i to miałem całą szufladę. Natomiast pierwszy model, ja pamiętam, jak byłem już troszeczkę starszy, jak już gdzieś tam się dostało jakieś pieniądze od cioci, od dziadka, od rodziców, może coś tam się zarobiło, nawet jakieś pierwsze pieniądze, no to były takie, jak wspomniałem wcześniej, samochody. Ja pamiętam taki samochód sportowy Chevrolet Corvetta. Poszedłem do sklepu i to był chyba pierwszy mój samochód, no to miałem taką radość w ogóle z tego samochodu, że no naprawdę, no pamiętam go do dziś. Ten pierwszy model pamięta się do dziś.
A ma go pan jeszcze?
No niestety muszę się przyznać, że nie wiem, nie mam i nie wiem, gdzie on jest. Wydaje mi się, że go nie sprzedawałem, ale może gdzieś przepadł podczas wielu lat gdzieś tam, no nie mam w tej chwili.
To jeszcze o te pierwsze modele pytając, zapytam, który pierwszy jest z tych, które rozpoczęły te kolekcje już teraz tych aut, powiedzmy z epoki 1945, lata 90, te, które już pan świadomie zaczął zbierać, jako właśnie tworzyć te kolekcje.
Ja myślę, że taka świadoma myśl powstania kolekcji zrodziła się wtedy, kiedy już byłem w posiadaniu samochodów osobowych, w tym między innymi jakichś tam samochodów dostawczych, Żuków, Nys, nawet Tarpanów. Zacząłem zbierać autobusy. Pojawiła się kolekcja autobusów z okresu PRL-u. Zacząłem je zbierać. Więc oprócz tych samochodów osobowych, oprócz tych samochodów dostawczych, doszły autobusy i na rynek weszła kolekcja ciężarówek. I wtedy to był taki, myślę, że moment przełomowy, kiedy zaświtała we mnie taka myśl, że mam dużo samochodów osobowych, w tym dostawczych, mam autobusy, bo też już dosyć sporo ich tam w międzyczasie uzbierałem, nagle pojawia się kolekcja samochodów ciężarowych, no to pomyślałem sobie, no jakby to teraz połączyć, te samochody dostawcze, ciężarówek, autobusy osobowe, no to wyjdzie z tego fajna wystawa taka historyczna, która pokazuje właśnie samochody z PRL-u i ich rozwój. Natomiast później jeszcze w międzyczasie doszły legendy FSO, właśnie te wspomniane wcześniej prototypy, które fajnie mi też uzupełniają kolekcję. No i cały czas na bieżąco się wyszukuje czegoś ciekawego do kolekcji, cały czas coś tam się znajduje.
Panie Bartoszu, tak tutaj słucham pana od kilkudziesięciu minut, patrzę na pana i po prostu widzę, że panu opowiadanie o tym wszystkim sprawia niesamowitą frajdę. Mówi pan z uśmiechem, półuśmiechem, z dużą energią. Widać, że to jest pasja, która pana nakręca i daje po prostu, no nie wiem, takie pozytywne emocje.
No tak, no myślę, że pozytywne emocje daje na pewno. Tym bardziej jeszcze, kiedy ja na przykład prezentuję przywożę tą wystawę, na przykład tak jak do Swarzędza, przychodzą ludzie, przychodzą na przykład osoby starsze, młodsze i chcą to oglądać, to mi daje też takie jakby dodatkową motywację. Jak widzę, że naprawdę są osoby, które przychodzą, chętnie oglądają, to są zainteresowane, także na pewno to, że jest duże zainteresowanie tą kolekcją, sprawia, że ja cały czas jestem, można powiedzieć, nie tyle może nakręcony, ale cały czas chcę wzbogacać tą kolekcję, chcę tutaj dokładać nowe modele.
Dużo pan jeszcze musi zdobyć. Podejrzewam, że to jest zbiór zamknięty. No, te auta tak już nie są produkowane, ale pan ma rozeznanie, ilu panu brakuje jeszcze modeli?
Znaczy, myślę, że brakuje mi już niewiele takich samochodów typowo polskich, głównie prototypów, które były zaprojektowane, wymyślone przez Polaków. No, są na pewno znajdą się jakieś samochody. Wśród mojej kolekcji też jest troszeczkę motocykli, natomiast ja, jeżeli chodzi o motocykle, to już tutaj nie jestem za dobry w tej tematyce. Natomiast jeżeli chodzi o tą kolekcję samochodów z PRL-u, to myślę, że tu już jestem, można by powiedzieć, że spełniony, ponieważ mam już ich tyle, ta wystawa na tyle mnie cieszy, daje mi na tyle radość i taką satysfakcję, że ja pokazuję tutaj, mogę pokazać poprzez tą wystawę właśnie historię polskiej motoryzacji, że tutaj już uważam, że nie dużo mi brakuje, natomiast na pewno mam plany na przyszłość, na pewno będę chciał jeszcze jakieś inne wystawy w przyszłości stworzyć, zrobić i też chciałbym jakieś gdzieś tam zaprezentować.
I tego panu bardzo życzę. Naszym gościem był Bartosz Janicki. Przyjechał z łasku. No i do 4 stycznia, przypomnę, w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki w Swarzędzu za darmo można oglądać 800 modeli z kolekcji pana Bartosza. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studio.
Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Życzę panu szerokiej drogi, a właściwie szerokich torów, bo pan wraca do domu pociągiem jeszcze dzisiaj.
Tak jest. No tutaj tylko dodam jeszcze tak na koniec, że właśnie też w ostatnim czasie zaraziłem taką, myślę, że zainteresowaniem, taką pasją, bo też zacząłem się troszeczkę interesować koleją mojego syna, który ma 4 latka, także on też widzę, że już bardzo fajnie rozpoznaje pociągi z PRL-u, także bardzo mnie to cieszy.
Czyli że będzie kolejna kolekcja pociągów. Dziękuję panu bardzo. Dobranoc. Bardzo. Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, poprowadził Rafał Regulski. Dobrej, spokojnej nocy.
Rozmowy po zachodzie.